Cyk, witam, poszło.
No, witam serdecznie.
165, 6.
Jesteś pewien? No właśnie. A kiedy będzie 666?
O, to za 500 odcinków, tak? 500 odcinków, zakładając, że nagrywamy 52 odcinki rocznie. Bo tak za 9,5 roku. Jest...
Okej.
Okay. I can roll with it.
Mamy po prostu przed sobą jeszcze przyszłość świetlaną, uważam.
Dokładnie. Ja mam, Wojtek, fajne tematy. Naprawdę fajne tematy, w sensie tak wydaje mi się.
Zawsze tak mówisz i później wychodzi jak wychodzi. Ale skoro nas jeszcze słuchają, to znaczy, że nie jest tak.
Słuchaj, Wojtek, ja mam w ogóle jeden temat smutny. No, niestety smutny. Ale to się wydarzyło, to się dzieje od dłuższego czasu i ja w końcu zapytałem na Twitter, zadałem pytanie. Co się dzieje? Czy może ktoś pomóc? Otóż mój MacBook Air, z którego nomen omen teraz do ciebie dzwonię, no pojawiają się na nim jakieś takie dziwne, no nie wiem, artefakty, pół ekranu nie za bardzo działa, taki nie do końca jest tego, no nie?
No.
I ja, zapytany przez na przykład Magdę, Paweł, co z twoim komputerem? Ja mówię, wiesz co, pewno się tasiemka poluzowała, właściwie to może go rozkręcę pewnego razu, kupię sobie te Torxy na Allegro, rozkręcę go i wszystko będzie super, no nie? Nawet wrzuciłem tweeta, w którym jest napisane szybka diagnoza przez internet, czy tasiemka się poluzowała i czy Cortland mi naprawi, no nie?
No.
I teraz szybki zjazd na ziemię. Paweł, konieczna jest zmiana całego modułu matrycy. Czas oczekiwania to około od 3 do 5 dni roboczych. Koszt plus minus 2200 zł w zależności od modelu.
No, troszkę boli jednak.
Więc tak umierają ideały. Nie bójmy się użyć tego słowa. Tak po prostu umierają ideały.
No, trochę boli.
No więc nie będę tego robić. Już jest, plan mam taki, że po prostu jak, na razie w ogóle teraz działa, ustawiłem w jakiś sposób, że działa i nie dotykam za bardzo ekranu i wszystko działa dobrze. No jak będzie sytuacja taka, że będzie bardzo mocno nie działać, no to zawsze mogę kupić monitor zewnętrzny i mieć po prostu
stacjonarkę
Maca Mini, tak? Prawie.
No niby tak, no.
Można i tak. No to jest, no ale wiesz, naprawa, Cortland mówi, że 2200 zł, to jest więcej w ogóle niż ten komputer jest wart, no nie? No. Ale załóżmy teraz, że miałem zapłacić nawet 2000, to jest, Wojtek, 1/3, 1/4 nowego komputera, no nie? Michał Gapiński napisał, że za 220 baksów na AliExpressie znalazł klapę działającą, no nie? No ale 220 dolarów to nadal jest na przykład iPada 1/3, nie? Także do niestety... Tak się dzieje, że coś umiera, coś się kończy, coś się zaczyna, nie?
No ale co to teraz dla ciebie oznacza, przyjacielu?
No, zacząłem więcej korzystać z komputera z Windowsem.
Ja już liczyłem na to, że znowu zaszumi wiatr.
Nie, tu już...
W portfelu.
Tu już, nie, tu są racjonalne podejście, bez gwałtownych decyzji. Po prostu, wiesz, no, korzystam sobie z iPada, mam komputer z Windowsem w domu, z którego mogę korzystać w pracy, mam iMac'a, więc nie ma tutaj żadnego problemu i nie szumią pieniędzy w portfelu. Ale jeśli będzie taka sytuacja, że będę potrzebował, no to wtedy będziemy szumić, jak to się mówi, nie?
No wiadomo, tak, zwykle tak to się kończy, więc podejrzewam, że daję ci 3 odcinki podcastu.
Tak, ale to trochę szoker faktycznie może dla niektórych, że jeszcze tego nie zrobiłem. No ale myślę racjonalnie, staram się myśleć racjonalnie.
Jakaś przemiana jakaś.
Natomiast całkowicie nieracjonalnie, Wojtek. Ja nie żartuję. Nie, bo to było o tej aplikacji, którą przed chwilą kupiłem, bo w ogóle przed chwilą kupiłem aplikację przed nagraniem odcinka. Wydałem,
no
Wojtek,
co to
wydałem
za
na nią, Wojtek, 3,70 euro.
Nie, kochany, nie wymigasz się. Ile w złotówkach?
Wiesz co, bo ja kupiłem ją, nie, bo to nie jest aplikacja, którą się kupuje przez App Store, tylko przez klik, ale to już ci powiem, skoro zostało to podniesione.
No, przepraszam, Apple wprowadził nowe zasady, więc ich się musimy trzymać.
Wojtek,
no.
15 zł 50 groszy.
Okej. No to teraz co to robi?
Czy kojarzysz taką aplikację jak Bartender?
Tak, to jakieś szaleństwo do porządkowania ikon w górnym pasku na Macu.
Tak, tak? Bo ja nie wiem, czy ty masz takie problemy, na przykład, a ja mam, że czasami tych aplikacji na tym górnym pasku robi się tyle, tych menuletów to się nazywa w ogóle, nie?
Okej, okay, nie wiedziałem.
Robi się ich tyle, Wojtek, że ja nie widzę na przykład tych opcji z aplikacji, wiesz, typu na przykład okno, pomoc, zasoby, tak dalej, bo mi się tyle tego robi tam.
To ja odwrotnie, znaczy ja, mi to zasłania te ikonki, w sensie, że jak mam dłuższe menu, że ma więcej opcji w tym menu lewym tekstowym, to mi ono zasłania i chowa aplikacje te skrótowe właśnie, no, menulety.
To też jest taka sytuacja. I teraz ja na przykład mam bardzo dużo tych aplikacji, Dobra, w każdym razie ja mam bardzo dużo tych aplikacji, które tam w ogóle są. Przez jakieś time trackery, teraz są na przykład Skype'a, jest kafeina, jest jakiś tam boom, no ale mam też, schowałem sobie Bluetooth i tak dalej. I chodzi o to, że Vanilla to jest aplikacja, tak samo jak Bartender, pozwalająca na chowanie niektórych aplikacji do takiego rozwijanego menu. Więc jeśli na przykład nie korzystacie często z Dropboxa w górnym pasku, ja na przykład nie korzystam, albo robicie backupy raz na jakiś czas, a ta ikonka jest wam w ogóle niepotrzebna, ewentualnie sprawdzacie ją tylko, czy ten backup się zrobił, więc nie jest wam potrzebny na co dzień, to są takie rzeczy, które są tak naprawdę nieprzydatne i zajmują tam tylko miejsce, ale no nie możesz tego wyłączyć, no bo wiadomo, lepiej wiedzieć na przykład, czy Dropbox jest włączony, a w ogóle chyba nie da się mieć włączonego Dropboxa bez tego w górnym menu. I teraz jest Bartender, który pozwala na porządkowanie tego wszystkiego. Bartender niestety kosztuje chyba trochę więcej pieniędzy niż ja teraz wydałem, ale aplikacja, o której mówię, to nazywa się Vanilla kosztuje właśnie te 3,70, 15,5 złotego i pozwala właśnie na chowanie tych aplikacji tak, że jak ich potrzebujemy, to możemy sobie je odkryć. I to działa.
Czyli jest meta menu.
Tak, tak. I teraz Bartender właśnie sprawdził, ile kosztuje, Wojtek. 53 złote, 59 złotych.
No to, a robi to samo, czy jakieś ma jeszcze bajery?
A nie wiem, ja korzystałem tylko do tego, jak miałem triala. Ale Vanilla w ogóle, żeby było zabawniej, ona jest za darmo. I teraz jeśli tak naprawdę, i za darmo ona działa praktycznie, pozwala na praktycznie wszystko, co chciałbyś mieć, tak? Czyli możesz sobie właśnie chować te ikony. Natomiast jeśli chcesz, żeby Vanilla się uruchamiała za każdym razem, kiedy się zalogujesz do tego, do komputera, jeśli chcesz, żeby ikonki same się ukrywały po 5 sekundach, jeśli chcesz mieć opcję usuwania ikon całkowicie, że nie są ci w ogóle potrzebne, no to musisz zapłacić. Ja tak naprawdę zapłaciłem tylko wyłącznie za to, żeby mi się uruchomiła Vanilla, jak uruchamiam komputer, i za to, żeby mi się zamykało ten minibar po 5 sekundach. Tylko że płacisz co? 15 zł i korzystasz ile chcesz, nie? Więc to jest super.
No tak.
Bardzo mocno polecam i to jest taki... Wiesz, dziś kupiłeś, jutro twoje życie się zmieniło.
Okej. Okay. Ja chyba nie mam aż tak dużo tych ikonek, żeby specjalnie je chować, ale widziałem wiele różnych ludzi, ich menu na górze. No to byłem w szoku, ile można tam napchać, no i ile tam rzeczy siedzi. Bo to wiesz, nawet nie chodzi tylko o skróty do jakiejś aplikacji, czy skróty do skrótów jakichś funkcji, ale też dane można pokazywać tam na górze, że wiesz, masz zegarek, ale oprócz tego możesz mieć, nie wiem, no, poziom dźwięku, który jest nagrywany w tej chwili, więc możesz sprawdzać w OBS-ie na przykład, czy przypadkiem coś nie przesterowuje i tak dalej. Więc no, opcji absolutnie jest bardzo dużo, więc rozumiem, że w którymś momencie pewnie jest potrzebne trochę posprzątanie na tym paseczku. No ja już widzę kilka takich aplikacji, które można by usunąć, a przynajmniej schować.
Po co ci na przykład Spotlight, no nie? Wiesz, no bo...
Bo ja cały czas je klikam z palca, nie?
Dokładnie, więc to są takie rzeczy, które są tam absolutnie niepotrzebne, no ale zajmują miejsce, można sobie je bardzo ładnie schować tak, żeby ci w ogóle tego miejsca nie zabierały, no nie? Czy to na przykład, no nie wiem jak ty, ale ja AirPlaya też nie korzystam na tyle na co dzień, żeby go trzymać tak, wiesz, zawsze widocznego. Jedyne programy, które są dla mnie potrzebne, żeby były widoczne tak naprawdę, i to jest to, co ja mam u siebie jakby wyciągnięte, to jest Wi-Fi, no bo wiadomo, One Password, no bo wiadomo, stan baterii, stan głośności.
Okej, okay, no nie, ja bym trochę więcej dał, bo ja, mi się Bluetooth przydaje, bo ja, wiesz, przełączam się na AirPods często, więc tam, wiesz, klikam, połącz i tak dalej.
Nie, no jasne, no ale to wiesz...
Ale Duet Display spokojnie do schowania, kofeina spokojnie do schowania, bo wiesz, zwykle ją klikam wtedy, kiedy chcę, ale to, że dwa razy kliknę, to nic mi się nie stanie, bo robię to rzadko. Ale tak, no jest dużo rzeczy do ukrycia niepotrzebnych. Nawet VPN przecież, no to nie musi wisieć non-stop, nie?
Dokładnie, no... Imię, nazwisko swoje chyba też możesz schować, czy nie wiesz, jak się nazywasz?
Teoretycznie mogę, no ale wiesz, czasem jakaś amnezja czy coś. Zdarza się najlepszym.
Nie, no wiadomo, wiadomo. No więc to jest taka fajna aplikacyjka, z której sobie można skorzystać i jest za darmo, no nie? Więc to jest super plus. A jak już chcecie mieć tą opcję, żeby się uruchamiało przy każdym zalogowaniu, to wystarczy tylko 15 zł. To jest prawie, to jest tyle, ile wydałem na napój dzisiaj i przekąskę. Więc jakby...
No właśnie. Trzeba, warto czasem przeliczać to na kawę w kawiarni. I nagle się okazuje, że te aplikacje, z których będziemy korzystać później przez, no docelowo, na przykład 4 lata, tak jak rozmawialiśmy o Thingsach w zeszłym odcinku,
tak.
No to ja wiem, czy te 2, 3 czy 4 kawy, czy to nie jest opłacalne. Myślę, że jednak czasem tak. Więc to kwestia przeliczenia odpowiedniego i unaocznienia sobie tych kosztów.
Mam jeszcze 2, Wojtek, takie fajne aplikacyjki szybkie, które mogę powiedzieć, a potem przejdziemy do tego grubego tematu na dziś.
Dobrze.
Jeden to jest aplikacyjka, Wojtku, do Chroma.
Oho.
Bardzo fajna.
Wtyczka jakaś?
Wtyczka do Chroma, bardzo fajna. Druga to też będzie też ze wtyczką do Chroma, ale to jest dedykowana konkretnie tylko i wyłącznie wtyczka do Chroma, która pozwala na, uwaga, uwaga, tweetowanie z paska adresu.
Z paska adresu?
Tak. Więc jak chcesz napisać tweeta, zainstalujesz sobie tą to jest extension, tak? One się nazywają? Chrome extension, tak. No. Jak zainstalujesz sobie to się nazywa Chromni Tweet.
No.
Jak sobie zainstalujesz, on przy pierwszym uruchomieniu od razu prosi cię, żebyś zalogował się swoim kontem Twittera i tam, wiesz, udostępnił możliwość wysyłania tweetów. To wysyłanie nowego tweeta wygląda w taki sposób, że otwierasz sobie nową kartę, wpisujesz TW spacja, on od razu odpala się w trybie Chromni Tweet i teraz wpisuje sobie właśnie nagrywamy jest Was Podcast, a to jest test aplikacji, o której mówimy. Enter. Wow. Poszło.
Kurde, aż sprawdzę na Twitter, czy to poszło. Ale normalnie powiem ci, że...
Taka fajna rzecz, no nie? Pierdoła, ale fajna.
No, ciekawe. No bo generalnie, wiesz, spędzamy bardzo dużo czasu jednak w przeglądarce i otwieranie nowych kart, zamykanie starych... Mamy zwykle opanowane też ze skrótów, więc wiesz, nie musisz tą myszką tam latać, więc jeżeli możemy dorzucić się do tego, wiesz, dorzucić tweetowanie ze skrótu.
I teraz ja jeszcze się nie przestawiłem na to, żeby bo teraz to jest fajne do tego, że jeśli siedzisz w przeglądarce, żeby sobie wysłać gdzieś tweeta, no nie? Ja się już na to nie przestawiłem tak naprawdę, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że używam tweetbota, gdzie mam skrót globalny, więc jak nacisnę Ctrl, Alt, Command i T, to się od razu tworzy nowe okno tworzenia nowego tweeta, więc wpisuję po prostu i potem Command Enter i leci, no nie? Z drugiej strony, nie wiem czy to wiesz, Command T, TW, spacja i od razu piszesz nowego tweeta. No prędkość prawdopodobnie taka sama, przyzwyczajenie po prostu trzeba zmienić, ale jeśli ktoś nie ma tweetbota albo nie ma na przykład aplikacji, albo na Windowsie, nie wiem czy można globalne skróty klawiszowe zrobić tak przyjemnie, no to tutaj mając po prostu dodatek do Chroma, może sobie z tej nowej karty tweetować. I ostatnia aplikacja, taką, którą chciałem polecić, Wojtek, to nie jest dokładnie aplikacja, tylko to jest taki jakby no, dość duży serwis, o którym swoją drogą jakiś czas temu było na wąsaczach. Keybase.
A to tak, wrzucałeś, ja w ogóle szczerze mówiąc, przyznam się szczerze, nawet kurna nie sprawdziłem co to jest, więc chętnie posłucham.
Ja się domyślam i teraz jest to trochę prywatność i bezpieczeństwo, które często się u nas zdarza, ale to jest zrobione w bardzo fajny sposób i to jest bardzo przydatna rzecz, więc myślę, że warto sobie będzie skorzystać z tego i założyć konto. Otóż Keybase ma być takim w założeniu troszeczkę dowodem osobistym w internecie. Chodzi o to, żeby było jedno takie miejsce, w którym są wszystkie twoje serwisy społecznościowe, czy w ogóle serwisy, z których korzystasz i to ma być miejsce, w które potwierdzić tak, ten Paweł Orzech, który jest na Twitterze, to jest ten sam Paweł Orzech, który jest Paweł Orzech na Twitter, na Facebooku, na Reddicie i ma stronę pinat.pl, no nie?
Mm-hmm.
I to są, i teraz zwykle jest tak, że w przypadku uwierzytelniania trzeba w jakiś sposób zaufać serwerowi, na zasadzie tak, to jest Paweł Orzech, serwer odpowiada, no nie? Ale nie masz jakby metody weryfikacji tego, po prostu na ślepo trzeba temu wierzyć. Natomiast Keybase poszedł w taką stronę, że on udostępnia od razu dowody na to, że ta osoba faktycznie jest posiadaczem tego konta i faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. I w moim przypadku to wygląda tak, że mamy keybase.io ukośnik Paweł Orzech, wyślij ci Wojtek, żebyś wiedział mniej więcej, o czym mówimy w tym momencie.
No.
Wy też możecie sobie wejść.
Bo są takie stronki, wiesz, gdzie można założyć swoje konto, podpiąć po prostu swoje socjale, ale nawet nie na zasadzie jakiegoś super podpinania, wiesz, zaawansowanego, tylko po prostu wklejasz linki.
Tak.
No, ale wiesz, tam nie ma właśnie tej kwestii weryfikacji, czy to dowodu. Na pewno to.
I teraz masz na przykład, że Paweł Orzech na Keybase ma też konto Twitter pawełorzech.pl i możesz nacisnąć na taką obok tweet. I jest napisane, że możesz zobaczyć dowód na to, że ta osoba faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. I w tym wypadku, jak klikniesz, pokazuje się tweet tam z 14 maja. Verifying myself, I am Paweł Orzech on keybase.io, jakiś unikalny kod i link, który przekierowuje cię znowu na keybase.io Paweł Orzech, że tak, Paweł Orzech i Paweł Orzech to jest ta sama osoba z tym samym kluczem publicznym i możesz właśnie to zobaczyć. Więc teraz to jest taki, jakby takie miejsce, w którym możesz udowodnić, że ty to ty i to są faktycznie twoje konta. W moim przypadku dodałem tam sobie na przykład pinat.pl, Paweł Orzech na Twitterze, na GitHubie, na Reddicie. Do tego jest też informacja, nie wiem czy ty ją widzisz Wojtek, ile urządzeń korzysta.
Na ilu? Tak, 3-4 urządzenia masz podpięte.
Tak, okej, okay, no to dobrze, to można to zobaczyć też.
Klikam w to i widzę tutaj komputer. Public name w ogóle. Paper. Nie wiem, co to jest paper.
To jest.
Mobile i komputer drugi.
I widzisz public name'y?
Public name'y widzę tak. NATS, Legend, Pyramid, iPhone, Work, iMac.
Okej, okay, no bo to znaczy, to jest tak, że to są urządzenia, z których faktycznie zalogowałem się do Keybase'a. Paper to jest tak naprawdę papierowa wersja z kluczem. Więc można.
Ale to, że co wysyłają ci pocztą?
Nie, masz po prostu, jak będziesz chciał. Bo chodzi o to, że jak masz założone konto na komputerze, to żeby zalogować się na telefonie, to musisz na komputerze potwierdzić, no nie? Jeśli chcesz potem na przykład na kolejnym komputerze, no to możesz przed telefonem zeskanować QR kod i potwierdzić faktycznie, to ja się loguję, to jest moje urządzenie. Paper jest pierwszym urządzeniem, które dostajesz i to jest tak naprawdę kod na kartkę papieru, nie?
Okej.
Okay. Więc mamy tutaj taką część dowodu osobistego. Ale są jeszcze trzy rzeczy tak naprawdę, które sprawiają, że to jest fajne miejsce, z którego szczególnie warto korzystać tak naprawdę. Po pierwsze, masz możliwość wrzucenia tam swojego klucza prywatnego, co nie jest czasem najlepszym pomysłem, ale on jest szyfrowany i ja to zaryzykowałem. I możesz z tego miejsca pisać i odczytywać maile zaszyfrowane PGP. To jest ich metoda na podejście do tego, żeby robić to powiedzmy w przyjemny sposób. Albo w łatwiejszy sposób niż, wiesz, jakiś add-on do maila. Zresztą możesz się zalogować do Keybase'a będąc gdziekolwiek, tak? I przeszyfrować czy zaszyfrować wiadomość, niekoniecznie będąc na swoim komputerze ze swoim kluczem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że masz dostęp do 10-gigabajtowego szyfrowanego clouda. Czyli masz takiego to 10 GB darmowego Dropboxa, który po prostu jest szyfrowany i nie widzisz tego, że jest szyfrowany, nic takiego, ale on jest. Jest bezpieczny, masz dostęp do niego z komputera, z telefonu, bo jest aplikacja na Maca, na iPhone'a, na Windowsa chyba też i na Mac, na Androida też. Więc masz do tego ten aspekt cloudowy. Ale masz też czat. Szyfrowany, tak jak Signal, jak cała reszta, czat. I teraz to jest zwykły czat, tak naprawdę możesz sobie po prostu tam do kogoś napisać i już. Ale oni mają oprócz tego add-on do Chroma, który pozwala który dodaje ten przycisk Keybase Chat w każdym miejscu, gdzie jest jakiś użytkownik. I teraz jeśli ktoś zainstaluje sobie Keybase dodatek do Chroma, ma konto i tak dalej, to wejdzie na przykład na mojego Twittera i obok mojego niku widać taki przycisk Keybase Chat. I wtedy od razu robi się wiadomość do mnie na czacie keybase'owym zaszyfrowana. I już.
Bardzo ciekawe podejście.
Wejdziesz sobie na przykład, przepraszam, wejdziesz sobie na przykład do Stevena Hacketa. To jest taki koleś, na, który robi Relay FM. I obok niego widzę też Keybase, chat, klikam przycisk, otwiera się chat z Stevenem Hacketem. Od razu ja zaszyfrowany i tak dalej.
No, tak mam, wiesz, odczucia jak trochę, trochę jak kiedyś było grono. Wiesz, na początku, że trzeba było wysyłać komuś zaproszenia, ją wtedy mógł dołączyć. I to jest trochę takie coś, no bo zakładam, że znaczy można joinować samemu, nie? W sensie możesz się dołączyć bez żadnych tam dodatkowych zaproszeń, prawda?
Nie wiem, bo ja na przykład, wiesz co, już potwierdzę. Bo,
no bo tu mam join, no klikam i co się dzieje? No tak, e-mail, adres, claim my username i tyle, nie?
Aha, no bo kiedyś,
chyba można.
Kiedyś było tak, że trzeba było mieć zaproszenie i ja mam zaproszeń 20, więc jakby ktoś chciał, to... Mhm.
Natomiast do grona jest inny aspekt grona, który myślę, że tutaj jest bardziej widoczny, to znaczy takie tajne stowarzyszenie, nie? Że jakby z jednej strony wszyscy są publiczni, no bo jakby każdy ma publiczny
profil,
ale...
Takie jest założenie, że każdy ma być publiczny i to na przykład, i są też followersi, no nie? I na przykład to, że ktoś mnie obserwuje, właśnie. To znaczy, że potwierdza, że ja to ja faktycznie, nie? To jest na takiej zasadzie.
No i właśnie, a z drugiej strony jednak widzisz, że poznajecie się w sieci, że nagle wchodzisz na Twittera z przeglądarki i okazuje się, że ten jest na Keybase, ten jest na Keybase, ten jest na Keybase. I dzięki tej wtyczce właśnie widzisz, kto faktycznie siedzi w tym tajnym stowarzyszeniu, nie? Jakby takie mam poczucie i to nawet jest spoko podejście. Oczywiście, no nie wiem, jak szybko będzie się rozchodzić i czy to jest w ogóle, bo może się okaże, że
tam
to jest nowa droga w ogóle.
Tam z Keybase'a korzysta w tym momencie 100 tysięcy osób? 150 tysięcy osób. Mhm. Więc to nie jest jakoś
to
szczególnie
tak
mało.
Lightowo,
nie?
To jeszcze świeżo.
Ale nie jest jakoś szczególnie też mało, wiesz. Widać, że gdzie się w jakim towarzystwie rozchodzi, nie? Jest tak, że faktycznie rozchodzi się raczej w takim geekowsko-nerdowym. Natomiast
zwykle tu się zaczynają.
Tak, natomiast same aplikacje i samo to, jak działa serwis, powiem ci Wojtek, jest zrobione bardzo przyjemnie i bardzo lightowo. I najfajniejsze jest to, że jak pobierzesz sobie aplikację na Maca, na Windowsa, to nie wiem, czy jest na Windowsa, muszę sprawdzić, ale chyba tak.
Mm-hmm.
Tak, iOS, Android, Linux and Windows, więc na wszystko. Okay. Bo to jest chyba w elektronie zrobione swoją drogą.
Z niedowidzonym.
Tak, ale najważniejsze jest to, że to całkiem dobrze działa, więc efekt jest taki, że możesz sobie wejść i na przykład zrobić nowy czat z kimś, po prostu do niego napisać i to wiesz, że jest A, bezpieczne, B, że to jest ta na pewno ta sama osoba, z którą myślisz, że rozmawiasz, mm-hmm. nie? Więc to jest bardzo fajne. Cloud super, więc cała ta usługa po prostu jest bardzo fajnie przemyślana, jest całkiem sprytna, całkiem przyjemna i naprawdę do mnie napisały tak po prostu losowo już dwie osoby.
Ale z jakimiś konkretnymi rzeczami?
Tak. Dwie osoby na zasadzie nie miałem z nimi ani żadnego, jakby nie jestem z nimi kontaktem czy coś. Po prostu dwie osoby do mnie napisały na Keybase, tak po prostu, żeby o coś zapytać, nie?
Okej. To ciekawe. Takie trochę nowe miejsce, ale z zupełnie innym podejściem, takie zdecentralizowane.
No bo to jest tak naprawdę...
To jest właśnie, bo to jest chyba tak, o to chodzi, nie?
Tak, bo to jest tak naprawdę, wiesz, no takie miejsce, w którym możesz znaleźć przyjdowy osobisty i metodę kontaktu z nim, nie? No i u mnie na przykład jeszcze jest klucz, możesz mój klucz publiczny zobaczyć, żeby mi wysłać maila zaszyfrowanego, jak chcesz, nie? To są takie trochę, to wszystko jest takie geekowskie, powiedzmy, nie? Szyfrowane, bla, bla, bla. Ale zrobione jest taką metodą, że tak naprawdę, kiedy ktoś powie, słuchaj, a czy ty masz Keybase'a? No nie mam, no to załóż sobie Keybase'a i wszyscy będą mogli, wiesz, napisać do ciebie, zobaczyć, że to ty na Twitterze. No okej, no i potem możesz po prostu z nim pisać i ma clouda. Albo możesz komuś powiedzieć, załóż Keybase'a, będziesz miał clouda po prostu za darmo, 10 GB, nie?
Tak, to jest dużo rzeczy, które mogą kogoś ściągnąć, a on przy okazji jakby, wiesz, zrobi całą resztę. Zacznie czegoś innego. No dokładnie, to jest
więc
ciekawe.
Fajnie na przykład wymyślone jest, wiesz, jak dodać awatar? Musisz podłączyć jakąś sieć społecznościową, nie możesz go wrzucić samemu.
No tak. Aha, okej.
Okay. Chodzi o to, że na przykład awatary u mnie bierze z GitHuba i z Twittera, no nie? Jeśli nie miałbym podłączonego żadnej sieci, na przykład miałbym tylko Reddit podłączony, no to nie będę miał awatara. Fajnie to wymyślili, więc Keybase bardzo mocno polecam, jeśli ktoś potrzebuje właśnie a to czat, a to cokolwiek, bardzo fajnie to działa. Polecam, tak po prostu.
No będę miał zajęcie teraz na najbliższe parę minut i będę sobie klikał. A oczywiście nie podczas podcastu, no bo bez przesady, troszeczkę szacunku. Natomiast pewnie się tam pojawię, bo jakby zachęciło mnie ten wachlarz rzeczy, które tam można zrobić. Fajne jest to, że z założenia jest, wiesz, bezpieczne, bo masz te klucze, coś tam, jakieś szuruburu, ale generalnie, wiesz, no, wygląda to fajnie i
w dużej mierze
taka
nawet
sieć społecznościowa jakby drugiego stopnia, taka wyżej, nie? Że jakby
tak
korzysta ze wszystkich tych podłączeń do pozostałych, ale z drugiej strony jednak, jest to właśnie czymś innym.
Najfajniejsze jest to, że jak założysz, to tak naprawdę nie musisz myśleć, bo on to po prostu sobie działa w tle, nawet na telefonie, wiesz, masz powiadomienia. No i po prostu jak chcesz do kogoś napisać i masz do tego addon do Chroma, no i wiesz, szukać maila, szukać metody komunikacji, nie, no po prostu sobie klikam i już. I działa.
Bardzo ciekawy projekt, muszę powiedzieć. Bardzo nietypowy.
Jak
i
założysz Wojtek,
ale podoba mi się.
Jak założysz Wojtek, to encrypt not yet od Keybase. O właśnie, szedłem do ciebie na Twittera i widzę też przecież Keybase chat, no nie? I jest napisana informacja, że nie macie jeszcze na Keybase.
Mhm.
Mogę napisać
ale żeby follow
pewnie. Hej Wojtek, you will need to let 6Ghost9 know that they have a Keybase message waiting for them. Share this handy link.
O. Ha. Handy link dostanę.
Ja właśnie mam jakiś handy link. Czy naciskam send w ogóle?
Oho. I może to zaraz przyjdzie do mnie? Aż się boję.
Tu jakieś coś skopiowało mi się. Aha, chat sent. You can continue this conversation in your Keybase app. I muszę dać ci informację, że coś na ciebie czeka. I to jest link, który dostałem. Dots / extension. Aha, Chrome extension.
Mhm. A, widzę, okej. Okay. A, czyli po prostu to jest... Ja wchodzę Chrome extension, no dobra, spoko. Czyli, ale on funkcjonuje i ma też aplikację na iPhone'a, widzę. Ma
oczywiście
na Androidzie też normalnie, więc jakby to nie jesteś tylko uwiązany do Chroma, więc spoko, bardzo spoko. No i macOS, wiadomo, Linux, Windows. Nice, bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, podoba mi się i pewnie się tu pojawia. Ja lubię nowe rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o społecznościówki. Nie sądzę, żeby ona weszła.
To nie jest, wiesz, jakby, to tak naprawdę nie jest.
To nie
sieć,
będzie huge.
Bo to nie jest tak
w sensie...
naprawdę też sieć społecznościowa, nie? Bo to jest tak naprawdę miejsce,
wiesz,
jako
no
dowód osobisty mówiący, tak, ta osoba to jest ta osoba.
Tak.
Bardzo, bardzo to jest fajne, a wiesz, dla mnie plusem jest to, że masz clouda 10 GB. No nie? Mi się na przykład Dropbox pokończył i ja na przykład w Dropboxie nie mam w ogóle miejsca. Mam tam, nie wiem ile, 12 GB w sumie w Dropboxie, no nie? A tutaj mam dodatkowe 10 GB po prostu na rzeczy, jasne, które są dla mnie. Chociaż tak naprawdę próbuję trzymać w iCloudzie, który nomen omen na Windowsie już przestał mi działać.
I rozumiem, że tu jest w ogóle, wszystko jest open source i jest jakieś źródło do pokazania gdzieś tam, że ludzie mogą sprawdzać, czy to jest bezpieczne, tak?
Tego nie wiem.
Dokumentacja. Wchodzę, sprawdzam. Command line, keybase file system, teraz signature change our public keys, every account, crypto.
Keybase, open source PGP implementation.
A no to, no.
GitHub issues, no myślę Wojtek, że...
Jest, nie, no jest wszystko ten, wszystko jest otwarte, GitHub i tak dalej.
Tak,
no to
wyjdę jakby... jestem na Keybase i widzę client... Keybase, aha, tak, no tak jak mówiliśmy, to jest w elektronie i masz klienta, jest Keybase file system, wszystko jest, można sobie pobrać i sprawdzić i tak dalej.
No to spoko, to czuję się bezpiecznie, elegancko. Fajny, ciekawy projekt. Myślę, że może wśród wąsaczy się rozejdzie, ale właśnie to jest ciekawe, że on nie skupia wokół siebie grup, tak naprawdę, tylko sprawia, że ty wychodzisz jakby, wiesz, do świata, nie? No bo te 150 tysięcy użytkowników tak naprawdę pewnie jest z całego świata, no i w większości pewnie gadają po angielsku i to są takie totalne nerdy, więc
no wiesz,
jeszcze
ale
teraz to jest taka sieć dla nerdów trochę, nie?
Tak, ale z drugiej strony na przykład jak, wiesz, chodzi o to, że jak ty wejdziesz na przykład tam, to my możemy do siebie napisać, nie? Mogę ci wysłać plik,
no tak,
wiesz.
Tak.
To jest
sure
takie... Nie jest nawet do końca sieć społecznościowa, ale bardzo, bardzo spoko. Widzę w ogóle w moim komunikatorze, że mam nową wiadomość do ciebie i że wiadomość do 6Ghost9 at Twitter will unlock when they join Keybase. Więc jak dostaniesz, Wojtek, ja jeszcze rzucę ci coś tutaj, żebyś miał dodatkowa zachęta. Śmieszny obrazek z naszej grupy.
No nieźle.
No i wysłałem. Taka ciekawostka.
No dobra. Kliknę aktywatę, zobaczymy, co tu się wydarzy.
No, więc
fajne,
takie,
fajne.
Takie rzeczy, Wojtek, czy ja coś jeszcze ci chciałem powiedzieć? Nie, no mam. MacBook Air powiedziałem, Vanilla powiedziałem, Chrome Tweet powiedziałem, Keybase powiedziałem. Jedyny temat, który mi został, Wojtek, to jest ten, który też tobie został.
Tak. To jest temat grubszy troszeczkę. Ponieważ akurat wydarzył się dzisiaj, ale to jest, znaczy to jest przypadek, że nagrywamy po tym wydarzeniu, ale nie jest przypadek, że to się dzisiaj wydarzyło, bo było zapowiadane już jakiś czas temu, więc no trochę czekaliśmy na to, co się wydarzy. I dzisiaj Mr. Andy Rubin, czyli gość, który...
Andrzej Rubinowski,
gościu, który współtworzył Andrzeja przecież, jest... On stwierdził sobie, że kurde, Android to spoko, spoko, ale ja chcę coś nowego. I zrobił telefon z Androidem. Nie, no rzeczywiście, było zapowiadane, że pojawi się coś nowego na rynku. Coś, co zmieni dużo rzeczy i będzie, wiesz, next big thing. I muszę powiedzieć, że oni niedawno właściwie pojawiła się strona. Możecie wejść, poczytać sobie essential.com. I sam telefon jako taki jest, ma kilka ciekawych w ogóle podejść. To znaczy, po pierwsze, on nie ma żadnego logotypu ani z przodu, ani z tyłu. Szanuję to, bo rzeczywiście uważam, że generalnie logotypy na sprzętach, aż szczególnie jakieś duże napisy z przodu, no to jakby niepotrzebne to jest. Jak telefon jest piękny, to po co go szpecić jakimś brzydkim logotypem, nie? I Apple chyba jest jakimś takim złotym środkiem, że to jabłuszko jest po prostu takim symbolem, że trudno, żeby go nie było, a sam napis iPhone, no to w sumie mogłoby też go nie być, bo uważam, że wiesz, jakby no wiadomo, co to jest, nie? Chociaż teoretycznie masz jeszcze iPody, które wyglądają prawie identycznie, no ale dobra, nie wchodząc w szczegóły. Są cztery wersje kolorystyczne tego telefonu i właściwie większość tego, tych informacji, które znajdziemy na stronie, dotyczą raczej hardware'u, bo software to jest Android i to już ustaliliśmy, jakby jest w specyfikacji Android, po prostu napisane, tak? Jakby tu nie wiadomo nawet, która wersja, po prostu Android. Zakładam, że będzie on w miarę mało zmodyfikowany. Może nawet będzie wersją jakąś taką czystą w miarę, no nie wiem, czy tą wersją taką nexusową.
Tutaj tak, założenie jest chyba powiedzieć. Takie, że tak ma być, że masz dostawać właśnie
prosto od Google'a. I oby tak było. Jakby oczywiście liczę na to, rzeczywiście fajnie by było, gdyby tak było. Natomiast jeżeli chodzi o hardware, to tu jest kilka właśnie ciekawych myków. Po pierwsze, telefon jest płaściutki, to znaczy nie ma żadnych wypustek na aparaty. I rzeczywiście tutaj jest, udało im się ten aparat, mimo tego, że jest podwójny, schować jednak głębiej, to znaczy, wiesz, tak jak do tej pory było w iPhone'ach do wersji 5S.
Hint, hint, bateria 3000 mAh.
No to, więc prawdopodobnie ten telefon jest troszeczkę grubszy niż inny, ale patrząc po zdjęciu...
Grubszy, bo ja teraz...
No właśnie, patrząc po zdjęciu wcale niekoniecznie, więc to no tam
Wojtek,
jest...
ja ci zaraz chyba powiem, bo tu jest taka informacja, wiesz, jakie on ma wymiary, a przynajmniej była taka informacja, więc zaraz...
Nie, no jest normalnie, on ma wymiary, już ci powiem. Dokładnie 141,5 mm wysokości, a grubość to jest 7,8 mm.
Cieniutki.
Cieniutki.
Jest
cieniutki,
taki sam,
czyli udało
jak
się.
Jak iPhone 7.
Okej. Okay. Czyli udało się jednak zmieścić tam dużą baterię. Udało się zmieścić aparat, który jednak jest schowany w tej bryle zamkniętej. I co ciekawe i co uważam, że warte jest wspomnienia, to, że body jest zrobione z tytanu. Plecki są zrobione, są ceramiczne. A przypomnę, że na przykład tarcze hamulcowe do porszaków są też ceramiczne i ceramiczne są też żarna, które mielą kawę w dobrych młynkach do kawy, więc nie grzeją się i są bardzo, bardzo wytrzymałe. Więc jakby połączenie tych dwóch materiałów sprawia, że ten telefon naprawdę może dużo wytrzymać. Do tego jest tam szkło Gorilla Glass 5. Natomiast... No, z tym Gorilla to, wiesz co, ja zawsze mam taki problem, że oni bardzo dużo obiecują i od pierwszych w ogóle wersji tego szkła zawsze pokazywali takie, wiesz, piękne wideo, że właściwie tutaj nic się z tym szkłem nie dzieje. Zobaczcie, naginamy je tak, tak, w tą stronę, w tamtą. Rysujemy je kluczami i w ogóle nie widać nic. Natomiast, wiesz, przychodzi co do czego i generalnie trzymasz telefon w kieszeni przez chwilę z jakimiś monetami i się okazuje, że już pojawiają się pierwsze zarysowania. Więc no, nie wiem jak ten Gorilla Glass 5, to już jest, wiesz, no już któraś wersja, więc zakładam, że pewnie to cały czas ta twardość czy wytrzymałość na zadrapania jest coraz lepsza, więc no zakładam, że tutaj jest dobrze, natomiast no, ostrożnie do tego podchodzę. W każdym razie, ten telefonik ma QHD ekran 2560x1312 pikseli, dużo, 19x10 aspect ratio, które jest takie no, nietypowe do końca. I generalnie założenie jest takie, że on ma być bardzo otwarty i współpracować z jak największą liczbą różnych ekosystemów. Wiesz, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, co to oznacza, bo to też są takie, wiesz, trochę pustosłowie, że dobra, będzie otwarty. No ale skoro wybraliście Androida jako system operacyjny, no to jednak ta otwartość nie jest aż tak szeroka, jak, chociaż na pewno szersza niż, wiesz, gdyby tam jakimś cudem się pojawił iOS, nie? No, ale o tym nie rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście, wiesz, no tutaj jest kilka takich marketingowych sloganów, które prawdopodobnie ostatecznie sprawią, że dobra, no nie wiem, Android, ale jest właśnie bez żadnych nakładek, więc rzeczywiście te update'y są szybciej i to by było bardzo, bardzo spoko, o czym już rozmawialiśmy. Natomiast, no, wizualnie ten telefon jest ciekawy. Z przodu ekran jest bardzo duży i tak naprawdę jest taki bez LLS.
Edge to edge, dokładnie. Dołu i tego, że masz wycięcie w ekranie na kamerę, co jest dziwne. No ale...
Jest to dziwne, ale muszę powiedzieć, że nie sprawia, że mam cringe. Wiesz, jakby to jest inne. To jest inne, to jest ciekawe, to jest zupełnie inne podejście i ja muszę powiedzieć, że naprawdę to nie jest tak, że mnie to boli, że ten jest takie dziwne wycięcie. Jest to inne, design nowy, taki dość odważny ruch, ale skoro mamy więcej ekranu dzięki temu i więcej możemy widzieć, to why not? Nie wiem, jak to się sprawdzi przy oglądaniu wideo, no bo zakładam, że nie może być tak, że tam ten czarny będzie nam zasłaniał część wideo, tylko po prostu ten pasek jednak powiadomień będzie utrzymywał ten stosunek boków. I po prostu, wiesz, wideo nie wyjdzie poza ten pasek, czyli na pewno się zmieści w pełni na ekranie. No i jest tutaj dużo znaków zapytania naturalnie, no ale zobaczymy, nie? Jakby, jak to się ostatecznie będzie działało. Natomiast nie boję się tego, że to jest taki wycięty. Podoba mi się to, że jakby ten tytan sprawdził się w ich pierwszych drop testach i to jest spoko, bo rzeczywiście, wiesz, rzucali telefony różne na kantem, żeby uderzyły o powierzchnię i naturalnie, wiesz, iPhony, czy widać, czy tu jest Samsung Edge chyba, bo ma zagięty ekran, widoczne zadrapania, a tutaj ten tytan jednak wytrzymał to uderzenie, więc no jestem bardzo ciekawy, jaki ten telefon będzie, wiesz, faktycznie w dotyku, wiesz, no bo to też jest ten feeling, który musisz mieć, musisz być pewny, że jednak dobry grip będzie miał, że nie będzie zbyt śliski, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. I ta koncepcja generalnie otwartości, tego, że ma, i to jest też ciekawe, on ma takie dwa piny do podłączania dodatkowych akcesoriów. Jednym z nich będzie kamera 360, taka malutka, którą możesz po prostu podpiąć do tego telefonu właśnie przez te piny i ona się trzyma telefonu dzięki magnesom i większość tych akcesoriów będzie właśnie magnetycznych, co jest, uważam, bardzo dobrym rozwiązaniem. No i te piny mają rozszerzać jakby możliwości. Założenie jest też takie, że ten telefon kupujesz dzisiaj i dzięki właśnie tym rozszerzeniom, ale to nie jest oczywiście Project Ara, że tam, wiesz, no, wymieniasz tak sobie
brzmi,
telefon.
No takie pierdolenie trochę.
No właśnie trochę niestety tak, wiesz, to jest tak napisane, że myślisz sobie, o kurde, teraz w ogóle procesory będę sobie wymieniał. No nie. tutaj po prostu będą dodatkowe rzeczy typu, nie wiem, jeżeli okaże się, że wymyślą nowy aparat, który będzie dużo bardziej wypasiony, no to znowu, wiesz, wracamy trochę do tej koncepcji takiej, jaka była w LG G5, gdzie tam były te moduły dziwne, czy to G6 był, już nie pamiętam. Były te moduły, które można było wkładać, wiesz, wyjmowana bateria i tak dalej, dodatkowy, bardziej wypasiony aparat, ale ostatecznie zrezygnowali w ogóle z produkcji tego i w kolejnym telefonie już tego nie było. No bo prawdopodobnie dlatego, że ludzie nie za bardzo lubią takie bajery, wiesz, Transformersy. Chyba jesteśmy już na takim etapie, że telefon to powinna być kostka i jeżeli coś faktycznie chcemy do niej mieć, to dokupujemy. Czy to będzie opakowanie na sam telefon, jakieś tam, wiesz, dodatkowe obiektywy sobie zakładamy, jakieś różne bajery i rzeczywiście chyba ten model wygrał. I ten telefon jakby odpowiada temu nowemu układowi. I dla mnie to jest okej. Okay. Jakby nie mam problemu z kupowaniem przejściówek. Dobrze znasz mnie i wiesz, że to tak działa, że po prostu jak trzeba kupić przejściówkę, to ja idę i kupuję, no bo przecież nie będę walczył z wiatrakami. Jednak ten telefon, wiesz, przydaje się do tak wielu różnych rzeczy, że takie przejściówki się przydają. A tutaj, jeżeli one nie muszą być wtykane od dołu, wiesz, do tego USB-C, no to why not? Rzeczywiście to jest przydatne i chyba można nawet przez te złącza ładować telefon, bo oni pokazali na stronie taką, wiesz, kostkę, na którą można kłaść ten telefon, już się tam ładuje bezprzewodowo. No, to jest okej, okay. Jakby nigdy nie byłem fanem w ogóle, znaczy uważam, że wiesz, ładowanie bezprzewodowe przez jakąś poduszkę to nie jest ładowanie bezprzewodowe. Znaczy to jest, wiesz, to jest, i tak telefon musi być w tym konkretnym miejscu, co oznacza, że on jest do niego przywiązany, żeby się ładować, więc to, czy ja będę wtykał kabel, czy nie będę wtykał kabla, no to jest, wiesz, tam pół sekundy mniej czasu, ale to jeszcze nie jest to. Bezprzewodowe ładowanie będzie wtedy, kiedy kładę telefon po prostu na biurku i nieważne w którym miejscu, mam go w kieszeni i jak ja wchodzę do pokoju, to on się wtedy zaczyna ładować, bo mam tutaj bazową stację, która po prostu rozsyła ten prąd bezprzewodowo na cały pokój. I wtedy to będzie bezprzewodowe ładowanie. Wiem, że pracują nad takimi rozwiązaniami i bardzo na nie czekam, ale okej, okay, tutaj zapowiedzieli, że coś takiego też będzie. Też magnetycznie będzie się przyczepiał ten telefon do tej kostki, czy jak takiego, nie wiem, łóżeczka, doka właściwie, i on sobie tu będzie się ładował. Podoba mi się to, że ten telefon wcale nie jest taki drogi, bo on sam bez tej kamerki w preorderze, więc tutaj pewnie ta cena będzie się zmieniać, w preorderze kosztuje $700. $700, ja specjalnie to sprawdziłem sobie, $700 wpisuję teraz do Google, żeby nie było ściemy, na dzisiaj to jest 2600, nie? No to jest, oczywiście pewnie trzeba doliczyć podatek, czyli około 3,5 tysięcy. Aż 3,5 myślisz?
Tak.
No w sumie to, no tak, bo tam jeszcze te cła dochodzą i tak dalej, nie wiadomo jak oni z wysyłką do Polski. Tutaj na razie, wiesz, jak klikam reserve yours, to oczywiście będzie mnie prosiło, gdzie ja jestem, nie? Kamera 360 do niego właśnie w preorderze zamiast $200 kosztuje 50, więc to też jest jakaś opcja, żeby, skoro dzisiaj kupisz, no to będziesz miał troszeczkę, wiesz, taniej. Black Moon widzę, ale no dobra, spróbujmy add to cart i zobaczymy coś. Aha, shipping in the US only. Nie, shipping in the US only, także to już wszystko wiadomo. I zresztą ma ładowarkę tylko amerykańską. Także no to okej, okay. Dziękujemy Andy, ale rozumiem, że też rynek też nie da się, wiesz, startować na całym świecie od razu. Trzeba sprawdzić, czy to w ogóle się rozejdzie. No i tu jest moje pytanie, wiesz, do ciebie, no bo to nadal jest telefon z Androidem. Ja szczerze mówiąc, bardzo liczyłem na to, że pojawi się nowy telefon z nowym systemem operacyjnym, który rzeczywiście namiesza na linku. Po ogłoszeniu mam poczucie, że okej, mamy bardzo spoko telefon, jeżeli chodzi o hardware. Nie taki bardzo drogi, jakby można było się spodziewać, bo tam, wiesz, on ma trochę jednak rzeczy ciekawych, typu, wiesz, bardzo jasny obiektyw, może nie aż tak jasny jak Galaxy S8, bo to jest, on ma 1.85 jasność, a S8 ma 1.7, więc rzeczywiście jaśniejszy. No ale tam chwalą się, że generalnie jest to, wiesz, całkiem spoko. telefon i patrząc na te staty, jest okej, naprawdę. Na papierze wygląda bardzo spoko. Podoba mi się, że jest tytanowy, podoba mi się, że ma ceramiczne plecki. Więc tu, jeżeli chodzi o hardware, naprawdę dużo fajnej pracy włożonej. Natomiast kurde, no to nadal jest Android. I pytanie, czy wiesz, czy to jest ten kierunek? No nie wiem.
A co zamiast Androida?
No wiesz, naprawdę ja liczyłem na to, że będzie coś zupełnie nowego.
Ja bym wolał jednak Androida. I to wiesz, okay, znaczy... chodzi o to, że jesteś tak naprawdę w sytuacji, w której masz do wyboru Windows Phone'a, który jest martwy, tak? Masz do wyboru Androida, który jest jaki jest, i masz do wyboru też ewentualnie iOS'a, który po prostu jest tylko na iOS-ie, tak? Jakby tu, albo tu, albo...
No bo tak, wiesz, były podejścia i tutaj jakby zgodzę się z tobą. Firefox OS nie istnieje. Linux OS na telefony, nie wiem, były prace, coś tam się działo,
Ubuntu.
Przestało.
Ubuntu.
A to był konkretnie Ubuntu właśnie. I temat umarł, nie? Więc rozumiem, wprowadzenie nowego systemu dzisiaj na rynek to jest jakiś absurd w ogóle, wiesz. To jest no, bardzo trudne do zrobienia. Wiesz, ja liczyłem jako taki psychogeek, który po prostu, wiesz, chciałby zobaczyć coś nowego na rynku, coś ekscytującego, no bo jednak, wiesz, no i mam, ten rynek jest zaśniedziały trochę, no come on. iOS i Android, nie? Jakby, no tu się wiele nie dzieje. Windows, jaki jest, każdy widzi. Więc no... Ale trudno, no nie dostanę, no więc jakby oczywiście rozumiem, że to jest Android i tyle. Ale jeżeli będzie czysty... Czy ty się podjarałeś, powiedz mi?
Nie.
Okej. Okay. A dlaczego?
No bo niby spoko, a z drugiej strony to jakoś nie do końca, wiesz, to jest tylko po prostu taki jakiś telefon z Androidem kolejnym, nie? I nie ma tu jakiejś takiej dużej dla mnie podjarki, na zasadzie no modularny telefon, tylko wiesz, to jest rzecz, która już, a było tego dużo, próbowaliśmy, Ara umarła, wszystko umarło. Takie... No.
Pytanie jeszcze, czy on nie zostanie szybko zjedzony przez chińskich producentów. Wiesz, Huawei, przecież te wszystkie te jeszcze dziwniejsze kurde, P10, nie, to Huawei akurat robi P10, nie? Ale jest dużo tych Okta, kurde, jakieś Omni, czy inne dziwne rzeczy, ale ich jest bardzo dużo i oni bardzo też szybko zdobywają nowe rynki, bo tanio produkują całkiem okej telefony. Oczywiście ten wydaje się jednak taki trochę z wyższej półki, nie? W sensie, że ja mam poczucie, że jednak to jest taki telefon
no tytanowy, cenowo, tytanowy,
no,
to wiesz,
no wiesz, tytanowy, no to już jest coś jednak.
Tylko
no,
z drugiej strony, kurde, Wojtek, to dalej jest telefon z Androidem, który kosztuje więcej niż, wiesz, chociaż z drugiej strony OnePlus na przykład też podobno teraz ma niestety iść w stronę drogich telefonów.
Aha.
No jakoś nie wiem, nie czuję, w sensie, gdybym miał wybierać telefon flagowy, drogi telefon z Androidem, to wybierałbym raczej telefon flagowy od Google'a albo od kogoś Google podobnego, wiesz co chodzi.
No tak, przy założeniu, Samsung, że chcesz mieć update'y jakby tak, non stop, nie? No to tak, ja to rozumiem. Wiesz co mnie ciekawi? To oczywiście nie będzie wpływ w ogóle Essentiala tak naprawdę na rynek, ale bardzo bym chciał zobaczyć na przykład iPhone'a z tytanu.
No, ploty były takie, ploty, że, że iPhone z tytanu miał być, ale oni nie umieją go zrobić, albo nie umieli go zrobić, albo nie zrobili go tak doskonałego jak chcieli. No nie wiem, jakoś takie ploty się, prawda, pojawiły. No ale to ploty, tak jak mówię, nie?
No bo wiesz, to też pokazuje, że można. Że się da. Wiesz, nie wiadomo, jak to będzie w użytkowaniu działało, no ale zakładam, że po tylu miesiącach czy tam latach, bo nie wiem, jak długo pracowali nad tym telefonem, no doszli do takiego momentu, że mogą wysłać, wiesz, użytkownikowi telefon z tytanu, nie? Pytanie na przykład, czy wiesz, jak go źle złapiesz, to nie będzie tracił zasięgu, nie? No, więc to jest...
No, to jest wbrew pozorom całkiem rozsądne pytanie, no nie? No bo...
No. Tytan... Ja nie wiem, jak to działa, no wiesz, to jest wszystko fizyka, nie?
No ja też nie do końca jestem przekonany, jak tytan
przewodzi ten. Tak. Ale zakładam, że musi przewodzić. Zresztą z tyłu jest, tył jest ceramiczny, więc może właśnie to tyłem wszystko idzie, nie? W sensie, że ceramika jest bardziej przepuszczalna i te anteny tak działają, że puszczają wszystko na zewnątrz, nie? A tytan na przykład no wie, ale chronić ci głowę.
Popatrz na iPhone'a, też jest cały metalowy, nie? Z obu stron. Aluminium czy nie aluminium, ale
wypuścili tylko paski, nie? No jest to bardzo ciekawy projekt. Będę się przyglądał, ale na pewno nie jest aż tak, wiesz, groundbreaking, żeby kupować od razu, nie? Jakby, no, trzeba popatrzeć, zobaczyć, jak to działa.
Może najpierw niech będzie dostępny w Polsce, co? Tak samo jak Apple Pay.
Apple Pay, no właśnie. Ej, w ogóle podobno się zbliżamy.
Ja mam w ogóle update w sprawie tego buna mojego.
A co przestał działać, tak?
Nie. Dostałem w końcu od nich maila. No bo 2 tygodnie temu zrobiłem tą wpłatę.
A, bo pieniądze ci zniknęły, no i co?
Tak, i dostałem od nich maila, w którym piszą mi, Wojtku, już ci pokażę, już ci powiem, bo ja sobie gdzieś go odłożyłem, żeby się nim zająć, chyba jutro albo w następny dzień. Mam. Że nie można, oni nie dostają, znaczy nie mogą przyjąć pieniędzy przez Currency Cloud, cokolwiek by to nie było. Currency Cloud.
No to jest chyba ten Revolut jest Currency Cloud, nie?
Okej. Okay. I jeśli chcę, to mam. Jeśli chcę te pieniądze, to mam zrobić upgrade to Boon Plus, albo mam dać informację o moim adresie zamieszkania, dowodzie osobistym danych mojego banku i w ogóle a copy of an account statement that is not older than 3 months, which shows your name, bank details and the date. What the hell? Przecież ja chyba nie mogę czegoś takiego... No nieważne. No i że we apologize for the inconvenience.
A, dzięki. Zabraliście mi pieniądze i I apologize for the inconvenience.
I do tego inconvenience ma być taki, że mam wysłać skan mojego dowodu osobistego.
No wiesz, ja już wysyłałem skany dowodów w różne dziwne miejsca, więc to nie jest
no
dla mnie...
Ja wiem, wiesz, ale... to jakby to...
Znaczy, jeżeli chodzi o apki finansowe, no to trochę to rozumiem. No muszą wiedzieć, że ty. Ale muszą też zapewnić i please God, let it be true, zapewnić bezpieczeństwo tych danych i tych, kurde, skanów, no. Come on. Jakby liczę troszeczkę na nich, że to jest bezpieczne, no ale rzeczywiście to tak słabo, no. Słabo, że to jest tak post factum, nie? Że jakby nie było informacji, że hej, nie możesz wysłać pieniędzy do nas.
Nie, no była taka informacja, ale to wiesz, pytanie, że nie możesz przesyłać jakoś tak, No ale to...
Okej, okay, no. No bywa. Ja liczę na to, że Revolut wprowadzi Apple Pay. I czytałem na Twitterze, że generalnie zresztą ktoś na Wozaczach wrzucił, że no już niby blisko, natomiast ktoś inny w odpowiedzi wrzucił jakiś post z 2016 roku, że oni też już wtedy mówili, że no kilka tygodni będziemy mieli coś do opowiedzenia. No więc ich poczucie czasu rzeczywiście jest takie rozciągnięte dość, ale może, no nie wiem, kurde, strasznie to by było fajne. To by był naprawdę...
Nie no, to by było super, tylko że no... Wojtek, ustalmy, to... Polska nie... Chociaż podobno dla Revoluta Polska stała się miejscem, w którym coś tam jest jednak mimo wszystko.
Znaczy, oni muszą mieć świadomość, ziom, że jeżeli oni wprowadzą Apple Pay, to wygryzą totalnie rynek bankom. To znaczy, że oni będą obok banków, oczywiście... ale zarobią na nas kupę kasy. Bo wiesz, oni jednak biorą jakiś tam kat z tej kasy dla siebie, a mogę się założyć, że większość ludzi, którzy ma dzisiaj iPhony i powiedzmy, że chciałaby korzystać z Apple Pay i Revolut będzie jedyną opcją, żeby to zrobić, oni go zainstalują.
Totalnie.
I będą z niego korzystać. Ja tak zrobię, ty tak zrobisz. Zrobić to pewnie każdy nasz słuchacz, który ma iPhona. Bo po prostu... Apple Pay jest tak wygodny, że jesteś w stanie zrozumieć, dobra, te parę groszy tam niech sobie ten Revolut ode mnie ściągnie, bo przynajmniej no mogę korzystać z tak rewolucyjnej opcji, rozumiesz?
Sprawdzam, jaki oni mają, oni mają jakiś tryb premium w ogóle, Black Premium Card możesz mieć, albo Black Rose i Rose Gold Premium Card.
Doskonałe.
Oni, Wojtek, wiesz co, oni chyba działają troszeczkę jak, albo chcą działać jak bank i przez to
no.
Chodzi o to, że za darmo masz te, wiesz, transfery i tak dalej, no nie? Ale jak chcesz wypłacić więcej niż 400 funtów, no nie? No to musisz mieć tam płatne konto 7 funtów na miesiąc.
7 funtów, no to nie tak mało.
No. Jakieś premium.
Ale 700, tak? 700, 400. Ile? 700, 400 funtów to jest ile? 1000, ile?
Ile?
No, panie. Proszę, 400 funtów. Wpisuję. 181 kilo.
2000 zł.
Dziękuję, Google.
2000 dziękuję, Google. Niecałe, 1920.
No dobra, no to teraz jest pytanie takie. Czy Apple Payem, którym płacisz za małe rzeczy, przekroczysz te 2000 miesięcznie?
To jest wypłata z bankomatu, bo oni też mają karty, no nie?
A, no to w ogóle o czym my tu mówimy? Znaczy jeszcze nie wiadomo, wiesz, bo jeżeli nie wprowadzili jeszcze Apple Pay, to w ogóle nie wiadomo, jakie będą zasady. Bo to wiesz, możemy sobie tak założyć, że dobra, to jeżeli jest płatne to, że 2000 z bankomatu, to z Apple Pay ile może być? 1000? 500 zł, ale wiesz, nawet jak będzie 500 zł, to ja uważam, że to
ja myślę, wiesz, że ja
jeżeli
wiesz,
chodzę
ja
i
myślę,
kupuję kanapki, ja myślę, no to chyba tyle
Apple
nie płacę.
Dwie, to nie myślę, że więcej niż 150 zł nie wypuszczę w miesiąc. O dobra, no 200
ja już mnie szalał tutaj, no ale wiesz, no do 500 zł, jak będzie za darmo Apple Pay, ziomuś. Trzymaj mnie.
I oni teraz słuchają tego podcastu, czyli musimy zrobić 400 i oni wtedy będą płacić. Geniusz!
Nie ma za co, przyjaciele. Dobrze, że nie powiedziałem 200.
Fuck.
No. Ale nie, no, trzymam kciuki, wiesz, czekam, troszeczkę przebieram nóżkami. Zobaczymy. A, jeżeli się nie mylę...
Aha, ja mają, teraz jak chcesz no. doładować sobie konto w tym, to jak robisz to kartą w Stanach, to jest 3-4%, credit card jest 1%, debit card jest free. Więc no wiesz,
da się obejść.
Jest parę miejsc, w których oni tam parę złotych robią, no nie? Pieniędzy.
Spoko. No to jeżeli to są właśnie tak tutaj troszkę, tu troszkę, ale możesz zrobić tak, żeby było za darmo, to wiesz.
No możesz.
Troszkę im dasz, a troszkę pokombinujesz, cebuleczkę zrobisz i niech będzie tak. I ja chętnie, ja im dam. Jak zrobią Apple Pay, ja im z przyjemnością dam. Tyle.
Ładnie.
A za tydzień, przyjacielu, nie wiem, na pewno będziemy nagrywać albo w poniedziałek, albo wtorek. W poniedziałek, jeżeli to po WWDC, bo będzie WWDC, przypominam, albo we wtorek, to też już będzie po WWDC i wtedy pogadamy o tym, co widzieliśmy, no bo zupełnie nie wiem, czego się spodziewać.
O, ja też właściwie, to jest ciekawe, ale nie mam żadnych takich tych, z tych słynnych przycieków. Nie wiem nawet, co się może pojawić. iOS 11. macOS
o, wow.
40.
No.
Ale
ciekawe.
Ale nie mam
ciekawe,
pojęcia.
Ciekawe, ciekawe. No więc to nawet dobrze. Ja lubię tak przynajmniej czasem się zaskoczyć. Chociaż to też może oznaczać, że nie ma nic rewolucyjnego na... albo może przeciwnie. Może właśnie dlatego, że jest rewolucyjne, to oni to specjalnie gdzieś tam trzymają, wiesz, bardzo głęboko ukryte. Ale come on. WWDC jest dla kuców. Kuce mają się czymś bawić, więc to znowu będą raczej platformy, API nowe, jakieś takie cuda, więc nie ma co się nastawiać na nie wiadomo jakie rzeczy, ale na pewno jakieś ciekawostki, nowości do macOS-a, do iOS-a będą, więc ciekawe, ciekawe, bo to jakby zupełnie nie wiem, wiesz, czego się spodziewać i to jest fajne.
Jup, dobrze.
No.
No to superacko, Wojtek. To jest moment, w którym będziemy kończyć ten podcast. Znaczy nie zrobimy kończyć w ogóle.
Zakończenie. Nie, no naturalnie. No przecież umówiliśmy się na 666 odcinków.
Tak, w ogóle dostałem 5 lajków na tym, że testujemy ten Chrome. Słuchajcie, no ważna rzecz. Ja podlinkuję ten tweet. Dajcie tam lajka. Żebyśmy chcecie liczyć.
Pozwolite ruszenie po
zbieramy,
prostu. Czekaj.
Zbieramy lajki dla... no nie wiem dla kogo.
No,
to ważne, to po prostu ważne.
Hashtag ważne, tak. Hashtag ważne, dajcie lajka.
Ważne.
Bardzo dobrze.
I podlinkowałem to.
Bardzo dobrze, super. Ja go chyba muszę znaleźć.
Ja już ci wysyłam, Wojtek, bo to jest ważne, ja mam to pod ręką.
A, no to wyślij mi, bo ja muszę tam dać lajka, ziomuś, bo przecież głupio, żebyś nie miał. O, dałem ci.
Dzięki, Wojtek, to ważne.
Uwaga, teraz patrz. Zonet rano dostałeś.
Czekaj.
No stary, jak ważne, to ważne.
Ważne, to ważne.
No, więc nie ma lipy. Dziękuję ci, Pawełku. Słyszymy się za tydzień.
Pozdrawiam ciepło.
No i kłaniam się nisko też naszym słuchaczom, których bardzo, bardzo kochamy.
Dziękuję bardzo. Elo.
Elo.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.